Małgorzata Machała, witam w programie Ostatnia Spowiedź. Dzisiaj do opowiedzenia swojej historii zaprosiłam Dorotę. Witam Cię, Doroto.
Witam serdecznie.
Chciałam, żebyś opowiedziała, w jaki sposób z katoliczki stałaś się chrześcijanką. I poznałyśmy się właściwie tak na styku tych dwóch obszarów Twojego życia. To było chyba ze 2 lata temu, kiedy no byłaś w zupełnie innym momencie tej swojej historii. W tej chwili jesteś żoną, jesteś mamą 6 dzieci, ale wtedy byłaś osobą, która wprawdzie miała mniej dzieci, ale byłaś żoną i miałaś inną sytuację życiową. Właśnie chciałam zapytać Cię na początek o przeszłość, bo zwykle ta przeszłość rzuca dość długi cień i gdzieś tam nasze życie toczy się w cieniu naszej przeszłości. Dlatego no, chciałam, żebyś opowiedziała, w jakim cieniu ty się wychowywałaś.
Tak jak większość gości tu w tym programie, pochodzę z rodziny katolickiej, czyli takiej, która w zasadzie od urodzenia wprowadzała mnie w ten świat wartości katolickich. No i objawiało się to tym, że chadzaliśmy do kościoła co tydzień regularnie z rodzicami i rodzice bardzo pilnowali tego, żeby to było regularnie i też była bardzo wysoka dyscyplina, że kościół to jest miejsce, gdzie należy się odpowiednio zachowywać, uczestniczyć w wszystkich obrządkach po kolei, jak już byliśmy po komunii, no to przyjmować tą komunię, chodzić do spowiedzi. Tylko że dla mnie wtedy, jako takiej dziewczynki kilkuletniej, było dość nieprzyjemne przeżycie, więc nie wiedziałam, po co ja tam chodzę w zasadzie. Jak uczyłam się do Komunii Świętej, to nie rozumiałam, czego się uczyłam, więc tak jakby w tym pierwszym kontakcie z Bogiem, gdzie rodzice nas wprowadzali, nie było, nie nauczyli nas tak jakby, że Bóg to jest relacja, tak, że my do Boga możemy się zwracać. Oczywiście uczyliśmy się modlitw, że należy się modlić do Boga, ale to były te reguły, to były te wszystkie modlitwy, które się tam uczymy właśnie od rodziców, czy później na lekcji religii. Nie miało to dla mnie takiego życiowego znaczenia i pragnienia. Jedyne, co miałam, to taki strach przed Bogiem, że Boga należy się obawiać. I to mnie motywowało do niegrzeszenia, tak? Czyli jak zgrzeszyłam, no to się bałam gniewu Boga. Cała nasza rodzina była katolicka ze strony mamy i taty, więc gdzieś tam to było, powiedzmy, wyrównane. Nie było tak, że jedna strona była bardziej katolicka, więc miałam taką jedność w tym wszystkim, więc wydawało mi się, że tak to wygląda i nie wyobrażałam sobie, że coś innego może być, jakaś inna relacja z Bogiem. Więc ani ze strony mamy, ani taty, z ich rodzin nie dostałam takich sygnałów, że to może być coś innego, coś głębszego, coś, co no, wypełnia człowieka od środka. Ja po prostu czułam się tak, jakbym była w jakimś układzie i tam musiałam się nauczyć mi funkcjonować.
Gdybyś mogła powiedzieć właśnie o jakichś takich wydarzeniach z Twojego życia, które miały wtedy znaczenie, które w jakiś sposób ukształtowały to, jaka byłaś wtedy, co o sobie myślałaś, o tym, jaki jest świat, czy inni ludzie, czy coś takiego ważnego się wtedy wydarzyło?
Moje myślenie o ludziach i o świecie zmieniło się i też trochę w zasadzie bardzo o Bogu, kiedy miałam 15 lat. Byłam już dorastającą dziewczyną. Niekoniecznie to życie dotychczasowe było dla mnie takie przyjemne i szczęśliwe, bo doznawałam wielu cierpień. Nie dostawałam też wsparcia takiego wystarczającego od rodziców, a już na pewno nie otrzymywałam takiego wsparcia od Boga. Więc byłam dość takim dzieckiem, no, szukając kogoś, ale absolutnie nie szukam niczego u Boga. I gdy miałam 15 lat, właśnie zdarzyło się takie niezbyt przyjemne wydarzenie w życiu naszej rodziny, gdzie zachorował na raka mój dziadek. On palił bardzo dużo papierosów, więc to była taka choroba wynikająca, no właśnie, z takiego niehigienicznego trybu życia. I ta choroba była bardzo zaawansowana. Mój tato w tym czasie też powrócił z Niemiec, więc miał też trochę czasu, szukał nowej pracy, więc zaangażował się w opiekę nad dziadkiem w takim stopniu, że bardzo chciał jeszcze dziadka uleczyć. Tak jakby widział nadzieję w tym, że z tej choroby można jeszcze wyjść, mimo że ten rak był zaawansowany. I tak bardzo się zaangażował w to leczenie taty, że był osobą wierzącą, że szuka wszelkich możliwych sposobów, a jednym z nich było udanie się do sióstr zakonnych, które miały uleczyć dziadka wahadełkiem. Pamiętam, to było dosyć dawno, prawda, ale pamiętam, że jeździł tam bardzo dużo, bardzo często i spędzali tam całe dnie, tam były kolejki ludzi i on po prostu tam widać było, że jest mocno zaangażowany. No, oczywiście nie udało się dziadka uleczyć, no, bo wahadełko to raczej chyba nie ma takich mocy, ale no, tato w to wierzył bardzo i mocno się tym rozczarował. No i to niestety doprowadziło go do załamania nerwowego, a w konsekwencji ujawniła się dość poważna depresja kliniczna, która trwała prawie 9 miesięcy. I w konsekwencji tej depresji niestety doszło do poważnych zaburzeń psychicznych, zespół dwubiegunowy, który no, towarzyszy tacie do dziś dzień. Na to wszystko jeszcze dla takiej młodej osoby ten świat zaczął się walić. Żona dziadka, czyli moja babcia, także nie uniosła tego ciężaru, tych wszystkich wydarzeń, które się stały, że syn właśnie no, odszedł od zmysłów, mąż, który umiera i sama także postradała zmysły. Wierzyła, że my jesteśmy wszyscy aniołami i że jesteśmy już w niebie, więc ona po prostu też chce do nas dołączyć. No i będąc w tym samym szpitalu psychiatrycznym, no po prostu odebrała sobie życie. I te wszystkie wydarzenia, no taka kumulacja, gdzie ja miałam wrażenie, że do tej pory to moje życie jest takie stabilne, bezpieczne, wszyscy byli, chodzili, żyli, nagle po prostu uległo w gruzach. Ja nie dostałam wystarczającego wsparcia wtedy od rodziców. Nie pamiętam, żebyśmy rozmawiali w ogóle wtedy o Bogu, o tym, jaka jest Jego wola, czy jak do tego podchodzić, kim Bóg w naszym życiu jest. I po prostu wiem, że wtedy no, zagniewałam się na Boga. Odwróciłam się od Niego, obwiniłam Go, że jak On mógł mi takie rzeczy zrobić. Wtedy ten bunt był taki jawny i on się objawiał w różnych jakby takich przejawach mojego życia. Nie chodzenia do kościoła, nie chodzenia na religię jako jedyna praktycznie w całej szkole, więc taki bardzo silny bunt.
Wspomniałaś o tym, że właśnie Boga wtedy tak nie szukałaś i go nie potrzebowałaś, w tym sensie, że byłaś zagniewana na niego, ale jednocześnie doświadczałaś takiej pustki, takiego braku. Tak jak powiedziałaś, nagle twój świat się załamał. Właśnie co stanowiło trzon tej twojej pustki? Czego najbardziej ci było brak w tej całej sytuacji?
Ja myślę, że to, co było ważne dla takiej dorastającej dziewczyny, to takie codzienne wsparcie w trudnościach czy w przeżywaniu różnych rzeczy, którą powinnam dostać od rodziców, czyli takiej rodzicielskiej, bezwarunkowej miłości. No, jak też nie miałam tego od Boga, Bóg mi się z tym absolutnie nie kojarzył, że w ogóle takie coś może być między człowiekiem a Bogiem, że doświadczamy tej miłości od Boga, czujemy Jego opiekę, to po prostu czułam się kompletnie zagubiona do tego stopnia, że jakieś takie każde najmniejsze potknięcia doprowadzały mnie do takich stanów, gdzie nie radziłam sobie, robiłam rzeczy, których nie rozumiałam, po co robiłam. Mimo tych zachowań, gdzieś tam się zaczynały pojawiać we mnie wewnętrzne takie potrzeby, żeby jednak z tym Bogiem nawiązać kontakt. To się przejawiało między innymi w mojej poezji, którą pisałam. Jako młoda, zagniewana dziewczyna, próbowałam wyrażać swoje emocje w jakiś sposób, no i pisałam wiersze. Jeden z nich nazywał się Pójść z Bogiem na kawę. Czyli nie wiedząc o tym, że można mieć relację z Bogiem, ja jej tak naprawdę zawsze potrzebowałam i chciałam ją odnaleźć. No i taki odważny wiersz właśnie, no pójść z Bogiem na kawę, czyli potrzeba rozmowy z Nim, może właśnie, żeby mi wytłumaczył, dlaczego pewne rzeczy się wydarzyły, skoro tych rzeczy nie usłyszałam od rodziców. Gdy miałam 18 lat, też podobnie jak mój tato, pewnej rzeczy też nie udźwignęłam, wydarzyło się też takie niefajne wydarzenie w moim życiu, że ktoś mnie na przykład odrzucił, tak? I ja też doznałam załamania. Nie było to duże i silne załamanie, ale to był taki stan, którego wiedziałam, że jak nie pokonam, to że może być ze mną też niedobrze, tak? I wtedy no, czułam się bardzo zagubiona. O Bogu wtedy nie myślałam, dostałam zupełnie inną pomoc wtedy, ale ta pomoc no, nie rozwiązała moich problemów tak naprawdę.
Właśnie o to chciałam Cię zapytać, gdzie znajdowałaś tą ulgę w tych swoich, no, takich tarapatach młodzieńczych, że robiłaś to, czego ani nie rozumiałaś, ani pewnie nie chciałaś, a tutaj, no, życie się gdzieś tam sypało. Najpierw to życie rodzinne, teraz to Twoje młodzieńcze życie, to gdzie znajdowałaś jakąś ulgę w tym bólu istnienia?
No, nasze życie z tatą no, nie było życiem, bo można sobie wyobrazić, ten, kto ma pojęcie o tym, jak żyje się z osobą chorą psychicznie, no, jest życiem bardzo ciężkim. A moja mama była wierząca, tak? Więc ona chciała spełnić przykazanie, że związek małżeński powinien trwać złe i trwała jakby w związku małżeńskim, mimo tego, że tato chorował i przynosił nam sporo problemów, czy też finansowych, czy takich psychicznych, gdzie no ciężko było się po prostu wytrzymać. Ja od tego wszystkiego uciekałam w taką próbę zmiany swojej rzeczywistości, czyli ja się będę dobrze uczyć, będę się starać zmienić swoją sytuację, żeby się gdzieś tam uwolnić z tego domu, może pójść gdzieś na swoje szybciej, więc się zaangażowałam w naukę. Zaangażowałam się też w takie działalności społeczne, zaczęłam pomagać innym ludziom, wolontariaty, bo bardzo chciałam zdobywać różne doświadczenia życiowe, żeby się właśnie szybciej usamodzielnić, ale też taką emocjonalną ulgę odnalazłam w rekonstrukcji historycznej. Miałam wtedy 18 lat i pamiętam, mój przyjaciel powiedział mi właśnie, że chodź, poznasz fajnych ludzi, machają mieczem. Ja mówię, co może być fajnego w machaniu mieczem? Okazało się, że ta wspólnota z tymi ludźmi, którzy byli bardzo podobni do mnie, mieliśmy różne przejścia, myśmy po prostu wszyscy siedzieli razem i wspólnie jakby pocieszaliśmy i tworzyliśmy coś fajnego, tak? To były początki rekonstrukcji, dużo zabawy, później to troszkę spoważniało i każdy znalazł tu coś innego, ale to przez lata i u mnie to trwało około 18 lat. Całe moje dorosłe życie, no to było oparte na rekonstrukcji historycznej. Dzisiaj mogę powiedzieć, że gdyby nie rekonstrukcja historyczna, mogłabym sobie dużo gorzej poradzić. Ale mimo tego, że ona była, ja dalej sobie nie radziłam, bo to było tylko takie wypełnianie pewnej części, takiej pustki, która była we mnie, a problemy, no, dalej się tworzyły. No, największe to właśnie, jak już weszłam w życie dorosłe, jak osoba, która zaczęła zakładać rodzinę.
Zanim przejdziemy do rodziny, bo tutaj rzeczywiście jest ciekawy wątek twojej przyszłości i znalezienia męża, ale jeszcze chciałam cię zapytać, skoro rekonstrukcja historyczna, która obejmowała to takie wczesne średniowiecze, to jednocześnie wiąże się to z taką ciemną religią, czyli pogańskie kulty, rodzimowierstwo. No właśnie, jak ty podchodziłaś do tej religijności? Czy traktowałaś ją poważnie wtedy?
No, spotkałam osoby, które deklarowały, że są rodzimowiercami. Miałam też takiego dobrego kolegę z liceum, na przykład, który właśnie też dość poważnie do tego podchodził. Szyłam mu na przykład strój na jego obrzędy, natomiast dla mnie nigdy to nie miało takiej wartości, nigdy w ogóle nie kojarzyło z jakąkolwiek wiarą. Dla mnie bardziej to brzmiało jak jakieś legendy, baśnie, coś takie jak drzewa, natura. Nie miało to dla mnie takiej wielkości, potęgi, czegoś takiego, co ja wiążę z Bogiem. Dla mnie to były siły przyrody, natury. Byli tam oczywiście jacyś bogowie, ale oni mieli takie cechy bardzo ludzkie i to do mnie to nie docierało, mnie to nie przekonywało, więc no, oczywiście szanowałam, bo no, byłam osobą tolerancyjną, więc szanowałam, natomiast nigdy w to nie wchodziłam, nie miało dla mnie to znaczenia.
No to wejdźmy w ten przyjemniejszy wątek, czyli poznanie twojego męża, bo tutaj na pewno to zmieniło twoje postrzeganie życia, wlało pewnie nadzieję na to, że stanie się coś niezwykłego, coś, co odmieni już ten bieg historii. Jak to się toczyło?
Faktycznie poznanie mojego męża no, było takim przełomowym momentem, bo ja wróciłam wtedy z Anglii, trochę szukałam może nie pomysłu na siebie, ale próbowałam jakoś ułożyć swoje życie. W tej Anglii byłam trochę w pracy, no i po powrocie właśnie poznałam mojego męża. Tak się akurat złożyło, że był to mężczyzna, który był też w mojej grupie, więc nas to tak trochę połączyło, że to ta sama grupa. A oczywiście no, wydaje mi się, że to mógłby być tylko mężczyzna z rekonstrukcji historycznej, bo ja byłam osobą dość bardzo zaangażowaną. Nie wyobrażałam sobie mieć pasji, którą nie podziela mój mąż. Więc myśmy od początku bardzo silnie byli związani z tą rekonstrukcją. Tak jak mówisz, Gosia, że rozpoczęło się coś wspaniałego, to faktycznie na początku ten związek był oparty na takich bardzo silnych uczuciach, dużej namiętności. I mieliśmy naprawdę wspaniałe przygody na początku. Nie było ich za wiele, bo dość szybko rozpoczęliśmy ten rozdział drugi w małżeństwie, czyli posiadanie dzieci. I to dużo zmieniło. Jako młoda para nie mieliśmy doświadczeń, nie mieliśmy skąd czerpać mądrości na temat wychowywania dzieci. Robiliśmy to wszystko intuicyjnie, tak jak nam się wydawało. Z wieloma rzeczami sobie też nie radziliśmy. No i zaczęły się właśnie pierwsze kryzysy. Dzieci przybywało, później się pojawiło drugie dziecko, po niekrótkim czasie trzecie. No i jako młodzi rodzice no nie wytrzymaliśmy tych wszystkich napięć, tych kryzysów, które były. Nie mieliśmy przede wszystkim też umiejętności rozmawiania ze sobą, bo w naszych domach no po prostu w taki sposób się nie rozmawiało, jak się powinno rozmawiać, czyli szczerze, otwarcie i tak, żeby rozwiązać dany problem, więc po prostu się pojawiły coraz większe kryzysy, no i niestety nie skończyło się to dla nas dobrze.
Ale podejrzewam, że no, mieliście jakiś pomysł albo chęć na sklejenie tego waszego małżeństwa, bo z tego, co wspomniałaś wcześniej, to miałaś taki wzór w swojej mamie, która chciała być z tatą pomimo jego choroby do końca jego życia, jego lub swojego. Także myślę, że w twoim przypadku no, było podobnie. Chcieliście, żeby to małżeństwo trwało. Mieliście jakiś na to pomysł, co robiliście, żeby zachować tą trwałość? Albo co żeście przeszli, zanim udało się to wszystko skleić?
Tak, faktycznie tak było, że ja wyniosłam z domu takie podejście do małżeństwa, że jest to taka instytucja na całe życie i że no, należy trwać w tym związku, nawet jeśli jest źle. Nie miałam absolutnie żadnych narzędzi, żeby poprawić tą sytuację, bo tak naprawdę nie mieliśmy przykładu z domu, że no, małżeństwo powinno ze sobą rozmawiać i to w taki sposób umiejętny, żeby rozwiązywać te problemy, które się pojawiają. Czułam się tak, jakbym była małą dziewczynką, która nie ma instrukcji obsługi do małżeństwa. Były duże trudności, one się nawarstwiały, było ich coraz więcej, ta komunikacja była jeszcze trudniejsza, no bo pojawiały się emocje, gniew i to wszystko się tam nawarstwiało. No i niestety szło to wszystko ku złemu i nie mieliśmy tak naprawdę żadnych pomysłów na to, żeby to zmienić. Ja próbowałam wpisywać w internecie jakieś takie frazy, ale bardziej one nie tyczyły się jak naprawić małżeństwo, jak je odbudować, tylko znajdowałam pewne zachowania męża, które na przykład bardzo mnie raniły i na to szukałam sposobu, na przykład jak zmienić męża, żeby robił tak albo żeby nie robił tak. I to było moim chyba jedynym pomysłem na to, jak poprawić swoją sytuację i to cierpienie, którego ja doznawałam, bo oczywiście to nasza wspólna grzeszność doprowadzała do tego, że myśmy się wzajemnie po prostu ranili, bo inaczej widocznie nie potrafiliśmy. I aż doszło do takich sytuacji, takiego oddalenia się w związku, że no, te rany zadane były już tak głębokie, że no, mogły doprowadzić do totalnej dewastacji. No i niestety tak się stało. Nie jesteśmy chyba jedyną parą, która chodzi po świecie. Mało o tym ludzie mówią, mało się do tego przyznają, ale niestety tak jest, że no, zdrada jest takim motywem, który się pojawia bardzo często. Kiedyś ludzie jakoś to przepracowywali, nie wiem na ile odbudowywali swoje relacje po takim przeżyciu, ale też dzisiaj dużo małżeństw jakby kończy na tym wspólną znajomość. No nam się przydarzyła taka zdrada. Było to bardzo nieprzyjemne doświadczenie dla mnie. Ja czułam się trochę tak po tej sytuacji, tak jakbym do tej pory z mężem była na jakiejś scenie oświetlona. I nagle tak jakby ktoś zgasił nam światło i myśmy po prostu z tej sceny spadli i okazało się, że my braliśmy udział w jakimś teatrze i że to nasze życie to był cyrk, teatr, a tym kimś, kto zgasił nam światło, dla mnie wtedy okazał się Bóg. Ja zrozumiałam, że po prostu to Bóg daje mi taki sygnał, że dziewczyny, ty się musisz pozbierać i teraz musicie spróbować to wszystko naprawić. I to, co się od tego momentu zaczęło dziać w moim życiu, to było już poszukiwanie tego, jak się zmienić, jak pracować nad sobą, żeby właśnie tak się wzajemnie nie ranić, czyli żeby po prostu nie grzeszyć. I zaczęła się właśnie wielka przygoda, która trwała kolejne 7 lat, no i doprowadziła mnie dzisiaj do tego momentu.
Co było początkiem tej próby zmiany? W jaki sposób właśnie próbowaliście przepracować to, żeby jednak zachować wasz związek?
Uderzyliśmy w pierwszą rzecz, która nam przyszła do głowy, nawet nie wiem skąd takie skojarzenie, ale terapia par doszło do sytuacji w małżeństwie, no to terapia par. Ja też sporo szukałam w internecie. W ogóle pierwsza rzecz była taka, że można było pomyśleć, że zdradą należy obwinić tego, który zdradził, a ta osoba, która jest zdradzona, to jest w ogóle bez winy. Okazało się, że w ogóle to było bardzo mylne, że zdrada jest wynikiem wielkiego kryzysu i że to dwie osoby przyczyniają się do tej sytuacji. Myśmy te wszystkie rzeczy omawiali na terapii małżeńskiej przez prawie rok. Tylko że ja pomimo tego wszystkiego, że była ta terapia, myśmy pracowali nad sobą, to dalej miałam takie poczucie, że ja jestem ciągle nieszczęśliwa. Ja się musiałam borykać z traumą, bo to były bardzo ciężkie przeżycia dla mnie. I dopiero kiedy natrafiłam na taką stronę internetową, w której przedstawione było forum małżeństw trudnych, dopiero tam zaczęłam nabierać pewnej nadziei, że może jednak się uda naprawić to wszystko. Na tym forum to były małżeństwa katolickie, które właśnie też doświadczały takich przykrych doświadczeń, jak ja miałam okazję. One, te małżeństwa, czy osoby w zasadzie trwające w związkach małżeńskich, czytały Biblię i umieszczały tam fragmenty, wersety, które właśnie mówiły o nierozerwalności więza małżeńskiego, o tym miłowaniu kogoś pomimo tych krzywd, czy właśnie tej prawdziwej miłości, i trwały w tych związkach małżeńskich. Tylko że jeden z wersetów szczególnie na mnie wpłynął. On dotyczył sytuacji, w której Jezus przegania kupców ze świątyni. I wtedy do mnie dotarło, i w ogóle jakbym miała pierwsze spotkanie z takim Jezusem, powiedziałam sobie, wow, ja nie wiedziałam, że Jezus tak stanowczo i tak naprawdę z taką siłą, bo ten opis Biblii jest taki naprawdę, że on tam używa siły, żeby przegonić tych ludzi, że on taki jest, bo mi się do tej pory wydawało, że Jezus to generalnie właśnie tak, że on tylko cierpiał na tym krzyżu, umarł. I że my mamy właśnie w ten sposób go naśladować. No tak, taką wizję Jezusa też we mnie moja mama trochę zbudowała, dlatego ja też tak cierpiałam, ale tak naprawdę nic z tym nie zrobiłam, a też powinnam się sprzeciwić trochę tej sytuacji, tym doznawanym krzywdom i trochę mieć inne podejście, takie właśnie, że okej, ale nie możemy się krzywdzić, tutaj robimy stop. No ale tak było, że ja byłam taką bardzo schowaną osobą w sobie i tak nie umiałam. A to mnie właśnie zainspirowało do tego, żeby zwrócić się w tamtym okresie do Jezusa, bo też chciałam wybaczyć, a kompletnie nie miałam pojęcia, jak to zrobić. Pomyślałam sobie, no tak, od kogo ja się mogę uczyć wybaczenia? No, od Jezusa. I zaczęłam dużo więcej myśleć o tym właśnie, co Jezus mówił o wybaczaniu, i wziąłam sobie Jego właśnie za przykład i to bardzo mi pomogło w tym wybaczaniu. To był taki pierwszy kontakt. Dużo mi to pomagało. Też nawet zaczęłam się wtedy modlić. Jak mi było bardzo ciężko pewne rzeczy przeżyć, to modliłam się i potem odczuwałam ulgę, spokój. No i to pomogło mi przetrwać ten najtrudniejszy okres. No ale zrobiło się lepiej. No i odeszłam od tego. Wróciłam do psychologii, wróciłam do terapii, wróciłam do takiej chęci pracy nad sobą właśnie przez psychologię. No dzisiaj wiem, że to był błąd. Natomiast wtedy ja miałam takie wewnętrzne poczucie i pragnienie, że im więcej będę chodzić na tę terapię, im więcej książek psychologicznych przeczytam, tym no, szybciej naprawię siebie i to małżeństwo i ta rodzina się ocali. I poszłam na kolejną terapię, która trwała kolejny rok. Potem, żeby było jeszcze więcej, to poszłam na szkołę trenerów, która trwała kolejne 2 lata i przez kolejne 2 lata, miesiąc w miesiąc, ćwiczyłam różne umiejętności interpersonalne, żeby właśnie no nie grzeszyć tak, czyli nie popełniać tylu błędów, które popełniałam. I to był taki efekt trochę, że ja po samym szkoleniu czy po samych warsztatach czułam się lepiej, czułam się fajnie. Przez jakiś czas miałam uważność na te wszystkie wady czy błędy, które popełniam, czy pewne nawyki, które mam, ale potem to szybko się rozmywało i wracały stare tory. I nawet było takie obiegowe przekonanie wśród ludzi, którzy są w terapii, przynajmniej tak też rozmawialiśmy w grupie, w której byłam, że w terapii się jest całe życie. Czyli, że robisz coś, znowu wracasz w te same tory, no ale co się dziwisz, przecież wiesz, że tak robisz, że tak masz, no dobra, no to następnym razem postaram się bardziej, albo och, muszę o tym bardziej pamiętać. I to było takie ciągle wracania do tego samego. I niby czułam się lepiej, bo miałam takie wrażenie, że coś robię ze swoim życiem, ale efekty były naprawdę słabe, bo jak się zaczęło przekładać to na życie, to nasze małżeństwo znowu nie szło ku lepszemu, tylko właśnie coraz gorzej. To już był taki moment, kiedy ja zaczęłam już po prostu tracić nadzieję. Czy jest w ogóle jakiś sposób na to, żeby mieć dobrą relację z mężem i szczęśliwą rodzinę, gdzie tak myślałam sobie, że nie, mi chyba szczęście nie jest pisane, że ja muszę po prostu cierpieć.
Tutaj ciekawe jest to, co mówisz, bo wzięłaś na siebie bardzo duży trud, tak jak no mówisz, trwało to kilka lat, kiedy próbowałaś tak o własnych siłach, przy pomocy innych ludzi, pewnych zabiegów psychologicznych ratować wasze małżeństwo, ale no, pamiętam, jak poznałam twojego męża, on pojawił się u nas w kościele i tak sobie właśnie wtedy pomyślałam, że prawdziwa zmiana to chyba nastąpiła najpierw u niego. Taka rzeczywiście zmiana, która doprowadziła do tego stanu, w którym wy teraz jesteście. Że i ty zmieniłaś się, ale to było już, to już była inna zmiana, innego rodzaju zmiana. Opowiedz trochę o tym, jak to właściwie prawdziwy ratunek to przyszedł z kierunku od męża w pewnym sensie.
To właśnie jest tak, że ja byłam tą stroną, która była takim panem naprawczym, zróbmy to, zróbmy tamto, i mąż chyba już tak nie bardzo chciał brać udział w tych wszystkich moich pomysłach. To się też przekładało na metody wychowawcze, co dużo, dużo napsuło, bo dochodziło między nami do konfliktów. Ja miałam takie bardziej zliberalizowane poglądy na wychowanie. Nie umiałam też tak za bardzo tego wszystkiego wdrożyć, czego mnie tam uczono, i to było takie po prostu bardzo nieporadne i przynoszące duże szkody dla całej rodziny. Teraz to widzę oczywiście, wtedy byłam przekonana o swojej racji. I no, to nas bardzo od siebie oddalało. To powodowało, że nie mieliśmy już praktycznie żadnej płaszczyzny porozumienia. Ta rekonstrukcja między nami też już nie była tym samym, co kiedyś, więc już zaczęło dochodzić do takiego rozluźnienia tej więzi. Co więcej, ja tkwiąc w tych wszystkich terapiach, szkółkach i tak dalej, zaczęłam próbować budować siebie jako osobę niezależną, i wcześniej byłam związana z mężem w ten sposób, że on nas utrzymywał, ja się zajmowałam wychowaniem dzieci, ale się zaczęło dorastać i ja zaczęłam szukać swojego miejsca na ziemi i bardzo chciałam się uniezależnić, mieć takie poczucie, że dobrze, mi tu chcę próbować naprawiać małżeństwo, no ale nie będę robić to za wszelką cenę, zwłaszcza za cenę swojej psychiki, i chcę mieć furtkę, chcę móc z tego wyjść, więc ja zaczęłam być coraz bardziej niezależna finansowo, do tego stopnia, że w głowie miałam taką furtkę, jak się nie uda, to najwyżej będę sama, rozwiodę się, nie? No i całe to bycie w terapii i też nawet sięganie po takie rzeczy jak joga na przykład, gdzie tam no też nawet słyszałam takie słowa właśnie od osób, które tam były, że no masz prawo być szczęśliwa, jeśli nie ten mąż, to inny, zobacz, ja mam drugiego, czuję się dobrze. No i tak sobie osoby realizowały swoje życie i ja tak sobie wbiłam do głowy, że jest taka możliwość, że ja mogę być sama, zaprzeczyć temu wszystkiemu, w co wierzyłam od początku. No i też z mojej strony zaczęły się pojawiać takie sytuacje bardzo nieprzyjemne dla męża. Też dochodziło do takich sytuacji, gdzie ja na przykład blisko wpuściłam jakąś osobę z zewnątrz związku. Może nie była to jakaś tam zdrada, ale była to już powiedzmy zdrada emocjonalna, która też jest oczywiście raniąca i to też nie było w porządku, ale ja już miałam tak w głowie poprzewracane, że wydawało mi się, że moje szczęście jest najważniejsze w tym momencie, że się tyle nacierpiałam w tym związku, tyle napracowałam, nic nie wyszło, to teraz ja mam prawo do szczęścia. I tu zadziałał Bóg. To, co Bóg wtedy zrobił, to ja do dzisiaj myślę o tym, jak bardzo On mnie kochał, że On mi to zrobił. Nam, w zasadzie jako małżeństwu, bo właśnie w tym czasie mój mąż się nawrócił. Oczywiście gdy doszło do niego, że pojawił się gdzieś tam na polu jakiś mężczyzna, to wiadomo, mężczyźni są bardzo emocjonalni i bardzo silnie mój mąż zareagował. I myślę, że to, że jesteśmy dzisiaj małżeństwem, przetrwaliśmy tą drugą burzę, to tylko dzięki Bogu, bo po prostu mój mąż był zaraz po nawróceniu i potrafił spojrzeć na tą sytuację właśnie tak, jak ja spojrzałam wtedy, gdy to się zdarzyło jakby z jego strony, czyli właśnie no, trzeba wybaczyć, trzeba spróbować od nowa jeszcze raz, kolejny raz. I wtedy, co się działo w naszym małżeństwie, to były niesamowite rzeczy, bo ja zauważam zmianę w moim mężu. Jest też takie powiedzenie, że jeśli kobieta chce zrezygnować ze związku, to są bardzo małe szanse, że ona do niego wróci. I nawet koledzy w pracy właśnie mówili, że nie ma szans, to w ogóle się nie nastąpi. Ale zmiana, jaka zaszła w moim mężu, trwała zmiana, no, otworzyła moje oczy, że coś właśnie się z nim stało. I ja widziałam, chodzi z małą niebieską książeczką i mówiłam sobie, ha, chodzi z małą niebieską książeczką, fajnie, niech to dalej robi, niech sobie tam czyta, co czyta, służy mu to i mi to służy, bo on tak nie przyszedł i nie powiedział, nawróciłem się i w ogóle, nie wiem, zmieńmy nasze życie, bo tak jest fajnie. Nie, tylko po prostu on zaczął pracować nad sobą, zaczął mieć własną relację z Bogiem i ona go tak odmieniła, że ja zobaczyłam, że się z nim coś dzieje. Ja miałam wrażenie, że ktoś mu w ogóle wymienił programowanie w głowie, czyli zupełnie inny człowiek. Jakby nie znałam z tej strony. I tu może pociągnę dalej, że ja mam go dzisiaj do dzisiaj takiego, więc to nie jest tak, że to było tylko wtedy na 5 minut. I zaczęłam się przyglądać, co on wyprawia, co czyta, ale też co ogląda, bo się okazało, to oglądał telewizję Idź Pod Prąd i tam właśnie też między innymi różne programy, warsztaty biblijne, czytanie wersetów, analizowanie ich i ja zaczęłam być coraz bardziej ciekawa, co tam takiego jest mówione. I tak z początku niechętnie, a później coraz bardziej i zadawałam mu różne pytania, które mi tak powoli przez długi, długi okres czasu pojaśniały. I jakby prostowały moje pojęcie właśnie o Bogu, o Kościele przede wszystkim, o tym, jak to funkcjonuje, jak to wygląda, jak to kiedyś funkcjonowało, gdzie jest prawda. I we mnie zaczęła narastać taka złość, gniew, że kurczę, ja tu chyba byłam oszukiwana, bo to, co ja wyczytałam w zasadzie, no nie ja osobiście, ale czytaliśmy, słuchałam, ktoś czytał na wizji, tak? Pastor czytał na wizji, że to są zupełnie inne rzeczy, które nam się na co dzień mówi.
No to w takim razie obydwoje szukaliście właśnie tego sposobu na przebaczenie sobie nawzajem. I tutaj zaczęło się od męża, że on pierwszy doświadczył tego przebaczenia od Jezusa Chrystusa i to ciebie jakoś zaintrygowało. No powiedz właśnie, jak to się stało? Jakiego Jezusa poznałaś? Bo do tej pory, no. Z tego, co wcześniej wspominałaś, no to widziałaś go jako tą cierpiącą postać, która jest w zasadzie przegrana.
Ja tak nie bardzo rozumiałam jego rolę, jakby w całej tej układance religijnej. Dla mnie on był postacią, która przyszła na świat, oddała życie, tak mówiono, za nasze zbawienie, ale generalnie, jak chcemy być zbawieni, to musimy właśnie tutaj nie grzeszyć, dobre uczynki spełniać, a i tak nie wiadomo, czy pójdziemy do nieba. I to było takie, w zasadzie nie zastanawiałam się, to po co on przyszedł, tak? Skoro tu jest powiedziane, że jeszcze uczynki. Ale no nie zastanawiałam się nad tym, bo wtedy tak dosyć, można powiedzieć, płytko do tego podchodziłam. Natomiast no ciągle czułam głęboką potrzebę bycia w kontakcie z Bogiem. I słuchając tych wszystkich właśnie różnych kazań czy różnych nauczań i zaczęłam się cała układanka składać do całości, to nagle zrozumiałam, kim tak naprawdę jest Jezus, że Jezus jest Bogiem. Fragment, który mnie jakby przekonał, że to nie jest tylko osoba, która zmarła na krzyżu, poświęciła swoje życie i cierpiała. To był fragment z objawienia świętego Jana, jest pierwszy rozdział, fragment, którym jest opis Jezusa, który się objawia przed Janem i w tym objawieniu on mu mówi właśnie o tym, co się wydarzy w przyszłości i tak dalej, czyli to tak zwana apokalipsa. Ja przeczytałam ten fragment też sama osobiście później i ta wizja Jezusa to było dla mnie coś niesamowitego, bo on się tam objawił jako ktoś potężny, jako ktoś silny, przede wszystkim jako zwycięzca. I w tym samym momencie ja zrozumiałam, że tutaj na ziemi dzieje się walka, walka o nasze dusze, że świat z wieku na wiek jest coraz bardziej grzeszny, że ludzie coraz bardziej grzeszą i że ten grzech jest tak pokrętnie gdzieś schowany, że już ludzie nawet to, co kiedyś było nazywane grzechem, dzisiaj już tego nie nazywają. nagle zaczęłam widzieć grzeszność świata, a przede wszystkim zobaczyłam swoją grzeszność, która mnie po prostu wręcz przeraziła. Ile ja rzeczy nie nazywałam grzechem, ile dla mnie rzeczy było takie, a to nieistotne, to nieważne, a to przecież nie jest szkodliwe i tak dalej, które de facto doprowadzało mnie do jakiegoś tam cierpienia w życiu. I wtedy właśnie postanowiłam, że ja chcę być po jego stronie, że jeśli tutaj jest walka o nasze dusze, to ja chcę, żeby moja dusza była w niebie, była z Bogiem, nie chcę trafić do piekła i zgrzeszyłam wielokrotnie, a tu się jeszcze okazało, że Jezus zapłacił za mnie, za te wszystkie moje grzechy i że wystarczy, że poproszę Go o zbawienie i będę z Nim na wieczność, gdzie ja zawsze się bałam, bo nie wierzyłam, że nie może być tak, że nie ma niczego po śmierci. Dla mnie to było nie do przyjęcia, że musi być coś jakby po śmierci, bo to jest dla mnie niemożliwe. No i jak się dowiedziałam, że to wszystko jest tu na wysięgnięcie ręki, no to niedługo się zastanawiałam i zaraz tej nocy no, zawołałam do Jezusa i poczułam, że no chcę po prostu z Nim być już na wieki.
Dokonała się taka w tym momencie rzeczywiście duchowa przemiana w Tobie, że porzuciłaś tą drogę, w którą wcześniej wierzyłaś, że tymi uczynkami możesz coś wskórać u Boga, a właśnie, tak jak mówisz, no, przyjęłaś zbawienie od Niego, które On wypracował, a nie Ty. Ale no, dla mnie jest ciekawe to, że szukałaś takiego ratunku dla Waszego małżeństwa, a tak naprawdę znalazłaś ratunek dla siebie, właśnie, że dałaś się uratować Bogu, najpierw Twój mąż, potem Ty. No, powiedz, w jaki sposób to wpłynęło właśnie na Wasze małżeństwo, na Wasze życie. Co takiego Bóg zrobił? Jak okazał swoją moc w Waszym życiu?
No przede wszystkim, jak uwierzyłam w Jezusa jako naszego Zbawcę i jako potężnego Boga, który ma no, przeogromną moc i że On zrobi porządek na tym świecie przede wszystkim, to spojrzałam też na siebie jako na osobę grzeszącą i jakby wszystkie te moje problemy, które myśmy przeżywali, ja dopiero zrozumiałam, że to wynikało z mojej grzeszności. I też czułam ogromną wdzięczność za to, że no Jezus oddał za mnie swoje życie, obmył mnie z grzechu i że ja nie chcę już więcej grzeszyć, że ja nie chcę popełniać już tych samych błędów. I zdarzyły się takie rzeczy, że nie jestem w stanie ci tego tak dokładnie wytłumaczyć, jak to się stało, ale przestałam popełniać pewne błędy tak od razu. Pewne rzeczy przestały mieć dla mnie w ogóle znaczenie. Nie skupiałam się już na takich sprawach, które kiedyś... No, w moim sercu zagościła taka ilość miłości do męża, do dzieci, że ja nigdy się tak nie czułam. Nigdy się tak nie czułam jako taka osoba pełna miłości. Zawsze miałam pełno urazy, krzywd, czepiałam się szczegółów, a tu nagle potrafię tak patrzeć na drugą osobę i mieć w sobie tyle wybaczenia, miłości, zrozumienia, gdzie to czasem przychodziło mi z trudem. To były takie pierwsze objawy. Druga rzecz to przede wszystkim, no, jak postawiłam Boga w odpowiednim miejscu na swoim życiu, to nagle wszystko zaczęło wracać, no nigdy nie było. Nagle wszystko zaczęło się tak układać, że moje życie zaczęło się naprawiać. Najpierw był Bóg, potem mąż, potem dzieci. My jako małżeństwo oczywiście przed dziećmi. Pewne rzeczy zaczęliśmy wprowadzać, te, które są nam przedstawiane w Biblii, pewne nakazy, pewne no, sugestie, jak należy postępować, jak nie. Wszystko jest tam zawarte. Zaczęliśmy to stosować i zaczęło się wszystko prostować. Te rzeczy, z którymi się na co dzień borykaliśmy, zniknęły. Zrezygnowałam też z aktywnego uczestnictwa w rekonstrukcji historycznej, bo ona przestała mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Do tej pory wypełniała mnie od środka. I to w takim stopniu powiedziałabym nawet bardzo tak, wielkiej pasji czy jakiejś obsesji, bo ja się naprawdę zajmowałam takimi szczegółami, że przeciętny rekonstruktor to tak patrzył na mnie troszkę jak na szaloną kobietę, bo gdzieś tam jakieś szwy historyczne z jakichś tkanin znalezionych w bagnach analizowałam, czy to takie, a nie inne, jak ta nitka szła. No to są takie szczegóły, gdzie to widać, że człowiek po prostu tak głęboko grzebie, że to już prawie nic wspólnego z rekonstrukcją nie ma, ale rekonstruowałam kostium czy strój. Przestało mnie to w ogóle interesować, bo moje jakby tą dziurę no, zapełnił Jezus i miłość do Niego i już nie potrzebowałam tego wszystkiego. Też przestałam przede wszystkim to, co chyba najważniejsze, przestałam mieć jakieś stany depresyjne czy jakieś takie smutki, melancholie, które bardzo wpływały też na moje ciało, bo jak przeżywałam te wszystkie stresy, te wszystkie problemy rodzinne, też są związane z tatem po części, no bo gdzieś tam w czasie oczywiście toczy historia taty, nie radziłam sobie z tymi rzeczami, to powodowało, że ja no, chodziłam smutna, przybita, nie radziłam sobie z rzeczami i też nie jadłam wtedy za wiele. No, mój organizm tak reagował na stres. Jedni się objadają, a ja akurat nie jadłam. Po nawróceniu ja poznałam, co to jest apetyt. Ja nie mam już takich stanów, że ja nie jem. Ja ciągle, no nie wiem, że ciągle mam to jeść, ale mam apetyt na to życie, które mam dzisiaj, na jedzenie, bo każdy dzień dla mnie to jest darem od Boga. Ja Bogu dziękuję od rana za to, że jestem i że ja jem to śniadanie z wielkim apetytem, że w końcu go czuję. I to jest dla mnie taki wskaźnik i barometr tego, że jakość mojego życia, powiedzieliby psychologowie, tak psychologiczna, że się zmieniła, tylko że ona jest stała. A czegoś takiego nie mogłam osiągnąć po terapii, bo tam były lepsze momenty, gorsze momenty, to było takie falowanie i to było też takie dobijające i to człowiek tracił nadzieję, że w ogóle, czy jest jakaś szansa, że moje życie się poprawi. I przy terapiach to tego no, nie dało się osiągnąć. A tutaj moje życie widzę w ten sposób, że taka gruba, czarna krecha odcinająca to stare życie, to pełne cierpień, jakichś takich jakiej walki ze sobą, walki o wszystko, dużo potu, krwi, a potem jest czarna krecha, a za tą czarną krechą jest po prostu tylko radość, ogromne ukojenie, ogromna ulga i moje życie, które się zmienia z każdego dnia, z każdego miesiąca, bo oczywiście nie mówię, że nie mamy trudności, mamy teraz 6 dzieci, czyli pojawiło się 3 kolejnych z miłości, to są dzieci, na które chcieliśmy mieć i które przywitaliśmy na świecie z radością. Mamy trudności oczywiście, jesteśmy cały czas na takim etapie, że odbudowujemy się, ale gdy patrzymy z boku na nasze małżeństwo i na naszą rodzinę, to my idziemy do przodu. Widzimy jakby, że wspinamy się w górę, a nie spadamy w dół. I przede wszystkim to, co charakteryzuje mnie, męża oczywiście też, to jest to, że my mamy nadzieję w sercu, że my wiemy, że jak będziemy podążać za Bogiem i za tym, co On mówi do nas, będziemy Mu posłuszni i słuchali tego, co On nam mówi, to że to tylko się dobrze skończy dla nas. A co więcej, jeszcze mamy życie wieczne u boku Jego, więc jakiego innego życia można sobie życzyć?
No, rzeczywiście, tak jak opowiadałaś początek tej historii, to wydawało się, że jest to taka równia pochyła i że to życie jest beznadziejne i ono zmierza do coraz większej beznadziei, że rzeczywiście osiągałaś i ty, i wy chyba jako małżeństwo też takie swoje najgorsze głębie i pustki, i samotności, takiego poranienia, a jednak Bóg okazał się mocniejszy ponad te wasze ułomności, wasze grzechy. Jak dziś widzisz Boga? Za co Go chwalisz najbardziej?
No, Bóg dla mnie dzisiaj jest no, najważniejszy, tak? To jest w ogóle bez Niego, bez Jego codziennej troski, takiej opieki, którą ja doświadczam. No nie wyobrażam sobie funkcjonowania w ogóle, nie wypełniania tego, co mówi. Jak tego nie robię, no to później no, widzę, że no tak, no, nie byłam posłuszna i zrobiłam to inaczej i dzisiaj płacę za to cenę i koryguję zachowania, więc jakby też jest taka, dla mnie jest Bóg po prostu drogowskazem tego, jak mam postępować, ale przede wszystkim Bóg dla mnie był no, tym świętym, którzy katolicy mają tam świętego od czegoś tam, żeby mu pomogli w tym i w tamtym. Bóg dla mnie jest tym świętym, którym jest tej całej beznadziei wyciągnął i dla mnie to jest jedyne lekarstwo dla takiej właśnie smutnej, pokrzywdzonej, cierpiącej duszy, bo tak naprawdę w głębi każdy z nas szuka Boga, tylko niektórzy tak tą głębię czymś zakryją, że nie chcą przyznać, że to chodzi o Boga. Ja bym sobie życzyła, żeby więcej osób zadawało sobie takie pytania, czy nawet doświadczało takich ogromnych przykrości, bo one właśnie powodują, że my bardziej chcemy znaleźć Boga, żeby On był dla nas tym ukojeniem, żeby ludzie jednak przyznali to przed sobą i mogli doświadczyć tego, co my doświadczamy na co dzień.
Dorota, dziękuję Ci bardzo za to, co do tej pory powiedziałaś, ale jeszcze chciałam Ci zadać kilka takich pytań związanych właśnie z tą Twoją historią, która, no, pytania, na które myślę, że wielu katolików szuka odpowiedzi. Na przykład pytanie o miejsce cierpienia właśnie w życiu, czy Rzeczywiście cierpienie nie jest pewnego rodzaju drogą do Boga. Tutaj często spotykamy się z taką tezą, że skoro Jezus cierpiał, no to my powinniśmy być Jego naśladowcami. Czy to jest rzeczywiście właściwa droga do Boga?
No ja z takim przekonaniem, że tak jest, no spotkałam się u mnie w rodzinnym domu. Ja po prostu tak pojmowałam to, że Jezus cierpiał na krzyżu. Kiedyś nawet w kościele uczestniczyłam w takim pokazie slajdów, gdzie to było pokazane takie bardzo realistyczne zdjęcia przybijania go do krzyża i tak dalej. Ludzie wokół mnie płakali. No i tam żeśmy siedzieli w tym kościele i oglądali te sceny drastyczne, bo małą dziewczynką. I on mi się po prostu to tylko tak kojarzyło, nie? Że to na tym właśnie polegało, że to było jego cierpienie i my mamy na co dzień też nosić taki krzyż cierpienia i te wszystkie nasze bolączki, które doświadczamy, że mamy je znosić dzielnie, tak? Ale jak się okazało po nawróceniu, że to nie do tego cierpienie służy, bo tak naprawdę to cierpienie jest wynikiem naszego grzechu, to my wybieramy, że grzeszymy i co gorsza, ten grzech jest silniejszy od nas. My jako ludzie jesteśmy za słabi, żeby go, no ja no, próbowałam wszystkiego, no nie dało się, po prostu się nie dało, ciągle się wracało do tych samych rzeczy i ta walka z grzechem się dopiero możliwa tylko z Bogiem, tak? I ja czuję się lżejsza od 100 tysięcy ton, kiedy mam Boga po swojej stronie, bo te grzechy mnie już tak nie przygniatają. I to naśladownictwo, o które chodzi w kontekście Jezusa, jak się okazuje, i w Biblii jest też nawet to napisane, to jest to naśladownictwo w byciu posłusznym Bogu. Jezus poświęcił swoje życie, bo był posłuszny Bogu. I ja też chcę być posłuszna Bogu, tak jak Jezus był. I ja w tym go naśladuję, w tym posłuszeństwie. I potem to posłuszeństwo przekłada się na te wszystkie dobre rzeczy, które dzieją się w moim życiu. I ja już po prostu nie chcę inną drogą kroczyć, bo już kroczyłam i dziękuję bardzo, po prostu to nie wychodziło. No właśnie po to Jezus przyszedł na świat. On nie chce, żebyśmy my cierpieli, bo On to całe cierpienie wziął na siebie, tak?
A jeszcze powiedz, bo mówiłaś właśnie wcześniej o tych terapiach psychologicznych, o tym, że no one nie dają takiego no, pełnego uleczenia tego, co człowieka boli. Właśnie jakbyś porównała to już z tej perspektywy bycia chrześcijanką, osoby, która przyjęła od Boga moc do życia i od Niego dużo otrzymała. Czym różni się właśnie skuteczność terapii psychologicznych od takiego uleczenia, jakie może dać Bóg?
No przede wszystkim w terapii my mamy do czynienia z czymś takim jak poznawczość, czyli analizujemy swoje zachowanie i próbujemy je, kontrolując swoje zachowania, zmieniać. Ale życie codzienne się toczy, my jesteśmy pod wpływem jakichś różnych sytuacji i nie jesteśmy w stanie non-stop siebie kontrolować, żeby czegoś nie zrobić, tak? My możemy później mieć jakieś refleksje na ten temat, a zrobiłam tak czy siak, to spróbuję następnym razem tak nie zrobić. I to kończy się generalnie tak, że popełniamy znowu te same błędy, tak? Więc to jest taka ulga na chwilę, czy takie czucie się lepiej, bo wiem, że robię źle, staram się to zmienić i to już ma powodować, że ja się będę czuł lepiej, ale to tak naprawdę nie działa, bo ludzie są latami w terapiach i nawet doświadczają regresu, prawda? Czyli pogorszenia pewnej sytuacji, jeśli na przykład czynniki zewnętrzne się zmienią, czyli na przykład im się życie utrudni i to, co do tej pory wypracowali, no generalnie ich cofa. Więc dla mnie no, terapie no, nie są skuteczne. One dają tylko taką chwilową ulgę. Natomiast to, co się zmienia w człowieku po nawróceniu, to jest ciężko to opisać słowami, bo to myślę, że nawrócone osoby mogą jedynie zrozumieć, że to jest taka zmiana wewnętrzna. Człowiek zupełnie inaczej patrzy na siebie, na świat zewnętrzny, na innych nawróconych, że to tak jakby doznał takiego światła, połączenia z Bogiem, tak? I to życie mu się zmienia. I człowiek, ta praca nad sobą w ogóle ma inny wymiar, to jest inaczej zmotywowana i ona się odbywa w takim tempie i z taką trwałością niewiarygodną, gdzie na przykład osoba taka jak ja miała problemy z uzależnieniami, no bo wiadomo, ta sytuacja ciężka i tak dalej, próbowałam sobie jakoś tam ułagadzać te cierpienia, no najłatwiej to są uzależnienia, na przykład coś, co się formalnie nie nazywa uzależnieniem, oglądanie seriali, tak? Wszyscy to robią, ale tu ludzie w to uciekają, bo szukają ucieczki w tym Wielokrotnie łapałam się na tym, że po prostu no, uciekałam w te seriale, więc byłam uzależniona od seriali. Ja dzisiaj nie mam potrzeby oglądać seriali, żeby zagłuszać coś, bo ja nie muszę nic zagłuszać, bo ja nie cierpię, tak? Więc to jest takie leczenie terapiami, leczenie uzależnień, tak? Od dzisiaj nie będę pił. Próbujemy leczyć terapeutycznie alkoholika. Nie będę pił, będę się starał nie pić. Ale co z tego, jak on dalej cierpi, tak? I on może przestanie pić, ale on zaraz będzie hazardzistą, tak? Więc my nie uleczając czyjejś duszy, nie pomożemy mu tak naprawdę, a jedynym sposobem na leczenie duszy no, jest po prostu Bóg, tak? I możemy tutaj się terapeutyzować na milion sposobów, a jest ich naprawdę wiele. Naprawdę się tego, co ja się dowiedziałam, ile tego jest, jak różnorodne one są, no to aż byłam w szoku, można byłoby wybierać, ale ja już nie chcę więcej wybierać, bo to po prostu nie ma sensu i dla mnie to szkoda pieniędzy i nie ma po co.
No tak. To jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Chciałam, żebyś ty już no, z takim doświadczeniem tej choroby taty, jednocześnie no, jego głębokiej religijności, no, odpowiedziała na takie pytanie, jak to się dzieje, że religijność może być przyczyną pewnych chorób, zaburzeń psychicznych?
To jest tak, ja mogę się odnieść do sytuacji mojego taty. To było dość dawno, ale tak jakbym ja sobie to próbowała przypomnieć. No, tato był osobą religijną i na pewno pokładał wielkie nadzieje w tym, że zostanie dziadek uleczony, tak? Więc jakby nie miał, nie pokładał zaufania w Bogu, że do Boga wola tutaj jest jakby ważna. Tylko w tym, że jakaś tam rzecz, jakieś uzdrowienie może uleczyć dziadka, tak? Więc nie pokładał nadziei w tym, w czym powinien, tak? No i stąd doszło do takiego załamania czy zachwiania, no bo to się nie wydarzyło, tak? A my wierząc w Boga i przyjmując Jego wolę, bo my tak naprawdę nie wiemy, jaki jest Jego plan na nas, no musimy przyjąć wszystko, co Bóg daje i wierzymy w to, że no, to Bóg chce dla nas dobrze, nawet jeśli jest to śmierć bliskiej osoby, tak? To Bóg ma plan na to wszystko, a my jesteśmy ludźmi i ja ufam Bogu, że nawet jeśli się dzieją złe rzeczy w moim życiu, to przyjmuję je z pokorą, bo może widocznie w tym miejscu są mi potrzebne. No, dowodem jest na to no, moje życie, tak? No, Bóg dał mi tyle upadków i tyle cierpienia, że ja jestem tylko mu za to wdzięczna.
Dzięki. Dorota, bardzo Ci dziękuję za tą historię. Ona ma w sobie ogromną nadzieję. Niesie ze sobą ten taki no wielkie takie światło dla tych osób, które myślą, że są w sytuacji beznadziejnej, że nikt ich nie rozumie, że są samotne i że tej pustki nie może nic wypełnić, jeśli oni sami jej nie wypełnią, a no, twoja opowieść mi dodaje takiej radości, gdy słyszę o tym, jak Bóg, który jest właśnie zwycięzcą, Bóg, który jest żywy, On zakopuje tą wielką pustkę w naszym życiu. Daje nam zupełnie nowe serce, nowe umysły, że chcemy czegoś innego, możemy czuć i oddawać tą miłość, którą sami od Niego otrzymaliśmy. Także bardzo Ci dziękuję. Myślę, że Twoja opowieść będzie też no, dużą pomocą dla tych osób, które myślą, że ich życie jest przegrane i nie ma nadziei.
Ja również dziękuję, że mogłam się podzielić, bo bardzo długo na to czekałam i cieszę się, że obejrzy to też sporo z moich znajomych, bo w końcu dowiedzą się, jaka jest prawda. A o to mi też właśnie chodziło. Także dziękuję Ci gościu za zaproszenie do programu.
No, ja też Ci dziękuję. Także Państwa zapraszam na następną, ostatnią spowiedź za 2 tygodnie. Do widzenia.